Moi drodzy, chcemy teraz skupić się na słuchaniu Bożego Słowa. Pamiętacie, kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy Biblia mówi, obchodził miasta i wioski, przyrównał, że Jego zwiastowanie jest porównane do siewcy, który wrzuca ziarno. I zwróćcie uwagę, że ziarno Jezusa, to co głosił, to słowo, które jest tym ziarnem, było najlepszej jakości. Tam nie było czegoś, co nie było dobre, co byłoby niewłaściwe. Jezus zresztą sam powiedział, że słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. Ale zwróćcie uwagę, że chociaż sam Jezus, który dokonywał tak wielkich cudów, tak wielkich znaków pośród ludu izraelskiego, to jednak to ziarno, to najlepsze ziarno Bożego Słowa potrzebowało jeszcze czegoś. Oto Jezus przemawiał, sam Boży Syn, pełen Ducha Świętego głosił Słowo, ale efekt był bardzo różny. I właściwie według tego, co Pan Jezus tutaj mówi w tej przypowieści o siewcy, tylko 1/4 ludzi korzystała tak naprawdę z tego głoszonego Słowa. I jeżeli by to uznać, że jest to jakiś taki wskaźnik czy miernik, to zwróćcie uwagę, że w każdym zgromadzeniu 1/4 ludzi jest gotowa otworzyć swoje serce, aby słuchać Słowa Bożego. Że to samo ziarno, które jest tak samo mocne, tak samo pełne mocy i życia, będzie przynosić tak różny efekt albo żadnego efektu. I nie jest uzależnione to od zwiastującego, bo Jezus, nie można było mu nic zarzucić. Nie jest to uzależnione od jakości tego, co on mówił, ale było uzależnione od tych, którzy słuchali tego słowa. Z jakim nastawieniem, z jakim sercem oni słuchali tego, co Jezus do nich mówił. I myślę, że jest to takie przykre i myślę, że nieraz to było przykre dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tak wiele cudownych rzeczy uczynił, a wielu ludzi słuchając tego pozostawiało to, odwracało się i dalej szło swoją drogą. Wierzę, że my dzisiaj mamy otwarte, pragnące serca, aby słuchać Boga. Aby słuchać tego, co On mówi w swoim świętym Słowie. Bo może jesteś dzisiaj po raz pierwszy i może ostatni. A może jesteś już wielokrotnie tutaj, ale następny raz nie będzie ci dany, aby słuchać Bożego Słowa. Może tak być? Jak najbardziej, moi drodzy, mamy taką chwilę, taki czas Bóg sprawia, że możemy słuchać Boga. Pytanie jest, z jakim sercem? Z jakim nastawieniem? Czy pozwolisz, żeby Słowo Boże zadomowiło się w twoim sercu, w twoim umyśle, tak, aby mogło przynieść życie, które w nim jest zawarte. Nadzieję dla ciebie, którą Bóg ma. To, co wszystko Bóg przygotował dla nas poprzez swoje święte słowo. Dlatego pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy ci, że tutaj jesteś. Bo wierzymy twojemu świętemu słowu, gdzie jest 2 lub 3 zgromadzonych w twoim imieniu, ty tam jesteś. Dziękujemy ci, że ty dajesz słowo. I jest to nie słowo potępienia, ale słowo życia. I proszę cię, Duchu Święty, abyś to słowo objaśniał każdemu z nas w naszych sercach. I abyś objawiał je dla każdego z nas. I modlę się, aby to słowo było mocne w sercu, w umyśle każdego z nas na tym miejscu. Tak, aby mogło wydać ten najlepszy owoc, życie, które w tym słowie jest zawarte. W imieniu Jezusa, Ojcze, o to prosimy. Amen. Moi drodzy, będę dzielił się jedną z najbardziej wzruszających historii, tak uważam, zawartych w Ewangeliach. Nie zawsze cała historia jest z taką dokładnością opisana. Ale ta akurat, czy odnośnie tej historii, jest więcej niż zwykle powiedziane. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale czytamy historię człowieka, czy też grupy ludzi, która żyła w niezwykłej więzi z Jezusem Chrystusem. Czytamy tam takie między innymi słowa, a zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamionować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy około 15 stadiów. To było około 2700 metrów, niecałe 3 kilometry. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł: gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest 4. dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał i umarły. A Jezus, zniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Moi drodzy, kiedy czytam tą historię, kiedy czytamy i słuchamy to, co ta historia w sobie zawiera, Możemy zauważyć, jak niesamowite, bliskie relacje łączyły Jezusa z tą rodziną. Nie wszystkich ludzi, których Jezus spotykał, łączyły takie relacje jak Łazarza, Marię, Martę z Nim. Nie wszystkie domy były tak otwarte dla Jezusa jak ten dom. Słuchajcie, tu co chwila się pojawia to wyznanie, że Jezus miłował Martę, oni miłowali, twój przyjaciel Łazarz. A więc to nam mówi o tej skali wzajemnej miłości jednych do drugich. Jezusa do nich i ich do Jezusa. Kiedy czytamy o tej rodzinie, bo jest kilka miejsc jeszcze, które nam mówią o różnych sytuacjach. Pamiętacie, jest taka sytuacja zapisana w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 38 wiersza, kiedy jest napisane, że Jezus, kiedy przebywał w tym domu, Maria i Marta i Łazarz tam byli. W każdym razie mowa jest o Marii i Marcie, wyraźnie. I z jednym, kiedy Jezus tam był i mówił, dzielił się Słowem Bożym, Maria siedziała u jego stóp. A Marta krzątała się, aby przygotować jakiś posiłek dla Jezusa, aby zatroszczyć się o jego fizyczne potrzeby i była troszeczkę poirytowana tym. Mówi, Panie, czy nic ci nie obchodzi, że moja siostra sobie siedzi, nic nie robi, a ja tu muszę się krzątać. Ale Jezus wtedy nie zganił Marii. Mówi, ona dobrą obrała cząstkę, bo siedzi, aby słuchać to, co jest najważniejsze, słowa życia, które mam dla niej. I ktoś może pomyśleć, i wielu myśli tak, no z tą Martą może było coś nie tak. Akurat w tym momencie Marta została troszeczkę skorygowana, ale kiedy patrzysz na tą historię, którą przed chwilą przeczytałem, możesz zobaczyć, że serce Marty, podobnie jak Marii, było pełne wiary w Jezusa, pełne miłości i oddania do Jezusa. Ja myślę, że Marta była taką diakonisą, czyli mówiąc po naszemu, służebnicą. Ona była zawsze chętnie gotowa usłużyć, kiedy tylko była potrzeba. Nie czekała, aż inni ją obsłużą, ale ona sama wychodziła, aby usługiwać. Ona nie tylko była służebnicą. I myślę, że miała ten szczególny dar, jakim jest diakonia, jakim jest posługiwanie, ale kiedy czytam tą historię z 11 rozdziału, mogę widzieć, że wiara Marty była pełni dojrzała. Słuchajcie, nie Maria wybiegła na spotkanie Jezusa. Marta wybiegła na spotkanie Jezusa. Mógłby ktoś powiedzieć, Marta wzięła sobie do serca to napomnienie Pana Jezusa wtedy. I kiedy tylko usłyszała, że Jezus przychodzi, ona wybiegła na spotkanie. Panie, gdybyś tu był. Ale ona czyni coś niesamowitego. W tym spotkaniu z Jezusem, tam poza, gdzieś na peryferiach tego miasteczka Betanii, ona mówi, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Czy wam przypomina coś to wyznanie? Kto uczynił takie wyznanie? Apostoł Piotr, dużo wcześniej, tam pod Cezareą Filipową, kiedy Jezus pyta, za kogo mnie ludzie uważają, a później pyta, za kogo wy mnie uważacie. Tyś jest Chrystus, Syn Boga. Czyli muszę powiedzieć, że Marta miała tę samą głębię wiary i objawienia co do osoby Chrystusa, Jezusa, jak Piotr. I moglibyśmy powiedzieć, że to błogosławieństwo Piotra, błogosławiony jesteś Szymonie, bo nie ciało i krew objawiły ci to, kim ja jestem, ale mój Ojciec, który jest w niebie, to samo objawienie było udziałem Marty. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, jeżeli ty i ja nie mamy tego objawienia, kim jest Jezus, nie będziemy zbawieni. Jeżeli nie będziemy chcieli zobaczyć i dostrzec, żeby to było naszym doświadczeniem, naszym doznaniem, że On jest Synem Boga Żywego, jest Mesjaszem, jest Twoim Zbawicielem, nie będziesz uratowany. bo nigdy nie uznasz w nim tego, kim on jest. Nie będziesz widział tej potrzeby jego w swoim życiu, dopóki nie zobaczysz, kim on jest. Tyś jest Chrystus. Słuchajcie, ona miała wiarę jak faryzeusze w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Były różne sekty, grupy, ugrupowania religijne w tamtych czasach. Faryzeusze, sadyceusze, wiele grup. Sadyceusze odrzucali wiarę w zmartwychwstanie, odrzucali wiarę, że człowiek żyje po śmierci. Ale faryzeusze wierzyli. Więcej, pobożni Żydzi, ci, którzy czytali Boże Słowo, wierzyli w oparciu o Księgę Daniela, 12 rozdział, wiersz 2, wierzyli, że kiedy człowiek umiera, kiedy człowiek jest złożony do grobu, to tak naprawdę tylko jego ciało rozsypuje się w proch, a on, jego duch i dusza, to co jest najistotniejsze, jego jestestwo, on żyje. Ja wiem, że mój brat zmartwychwstanie w dniu zmartwychwstania. Jakżeż pełna była jej wiara. Jakżeż pełne było jej przekonanie. Więcej, ona przecież razem ze swoją Marią, one później mówią tak, gdybyś tu był. Wierzyły, że on ma moc i mógł ich brata uzdrowić. Posłały więc siostry do niego. Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Kochani, nie każda choroba jest sądem, jest karą, jest gniewem Bożym. Choroba dla ludzi i dla Boga jest czymś, czego nienawidzimy. Nie jest żadnym przyjacielem. Czy mówisz o chorobie, że jest twoim przyjacielem? Że jest twoim dobrym przyjacielem, którego chętnie witasz w swoim ciele? Absolutnie nie. Basia tutaj zastanawia się, jaką dietę wprowadzić, co robić, żeby jak najlepiej tutaj ciało funkcjonowało. I to jest dobre, że dbamy o to marne ciało, które przecież nazwane jest świątynią Ducha Świętego. Ale muszę wam powiedzieć, rozsypiemy się w proch. Najpiękniejsze ciało rozsypie się w proch. Pytanie jest, czy jestem gotowy na ten dzień? Czy jestem przygotowany na ten dzień? Czy jestem przygotowany na spotkanie z moim Stwórcą i Zbawcą? Moi drodzy, one zawołały i jest wyraźnie powiedziane, ten, którego miłujesz. Kochani, ileż to razy tych, których Bóg tak bardzo miłuje, cierpią z powodu choroby. Doznają różnego rodzaju ułomności. Nie dlatego, że Bóg jest zagniewany na nich. Absolutnie. Ich relacja z Bogiem, ich relacja z Jezusem jest bardzo bliska. Oni są związani uczuciem miłości. Ale choruje. Ten, który choruje, którego miłujesz, on choruje. Przyjdź i uzdrów go. I nie ma nic złego w tej prośbie, w tym oczekiwaniu, w tej tęsknocie, że on, Bóg, przyjdzie, dotknie i uzdrowi. Więcej, Słowo Boże i to, co Pan Jezus mówił wręcz, mówi, kiedykolwiek doświadczacie złych rzeczy, to wołajcie do mnie. Wzywajcie mojego imienia, a ja jestem tym, który będę was ratował i wybawiał. Każdy ma jakąś swoją koncepcję Bożego ratunku. Maria i Marta i Łazarz, dopóki żył, pomyśleli tak, mamy tak bliską więź z Jezusem. On przecież tyle razy bywał w naszym domu. Pamiętacie, później jest już po tym wydarzeniu, po tym wskrzeszeniu, Jezus znowu tam jest, krótko przed swoją śmiercią, przed ukrzyżowaniem i Maria w tej miłości do Niego rozbiła alabastrowy słoik i wylała maść na Jego nogi i włosami swoimi wytarła. Ona naprawdę kochała Mistrza. To nie była maść za 5 złotych. To nie były jakieś tanie perfumy. To nie było coś, co można było tak kupić. To kosztowało 300 denarów, prawie cały rok pracy. Ona dała zarobek z całego roku swojej pracy i tak po prostu rozbiła z miłości do Jezusa. Wylała to na Jego nogi, otarła swoimi włosami. Dlatego, że miłowała naprawdę swojego Pana. A ten, który był złodziejem, mówi, po co to zrobiono? Czy nie można było sprzedać tego i rozdać ubogim, w cudzysłowie, bo on w ogóle o ubogich nie dbał. A Jezus mówi takie słowa, zrobiła to na mój, na moją śmierć. Zostawcie ją. Tak bardzo umiłowała. Pytanie jest, moi kochani, czy my naprawdę kochamy Jezusa? Ile nas kosztuje miłość do Jezusa? Gdy trzeba coś zrobić, gdy trzeba usłużyć, gdy trzeba po prostu, wiecie, tak naprawdę miłość do Jezusa wyraża się posłuszeństwem dla Słowa Bożego. Nie mów, że kochasz Jezusa, nie mów, że kochasz Boga, jeżeli nie znasz Słowa. Jeżeli nie żyjesz według Słowa, po prostu oszukujesz samego siebie. Nie możesz kochać tego, o którym nic nie wiesz. Jeżeli kogoś kochasz, to chcesz o nim wszystko wiedzieć. Chcesz wiedzieć, co lubi, a czego nie lubi. Co mu się podoba, a co mu się nie podoba. Bo wtedy wyrażasz miłość. Prawda? Jak głupi jesteśmy w swoich myśleniach. Jak płytcy. Myślimy, że kochamy Jezusa, bo przyjdziemy sobie kiedyś do kościoła. Albo nawet, wiesz, ja nawet, wiesz co, tak wziąłem i tak przeczytałem jakiś tam fragment, ale nic z tego nie rozumiem. To nie jest miłość. To jest dobre może, jakieś dobre, a to nie jest miłość. Gdybyś go naprawdę chciał kochać, a przecież on wzywa ciebie i mnie, abyśmy go miłowali jak? Z całego serca, z całej duszy, myśli, ze wszystkich sił, całych naszych dążeń. To muszę usiąść przy tej księdze i powiedzieć, Boże, kompletnie nie kapuję, o co chodzi, ale chcę Cię kochać. Chcę Cię poznać. Chcę Cię tak kochać, jak Ty mnie ukochałeś, że oddałeś całe swoje życie na śmierć dla mnie i nie wahałeś się umrzeć za mnie. Tak więc nie oszukujmy się. Słowo Boże mówi wyraźnie, kto mnie miłuje, słów moich przestrzegać będzie. Prosty test. Ludzie myślą, że jak coś zrobią dla Boga, co im się wydaje, że zrobili coś wielkiego, to znaczy, że rzeczywiście Go kochają. Ale Jezus mówi, nie możesz mnie kochać. Możesz robić wielkie poświęcenia, ale tak naprawdę prawdziwa miłość do mnie objawia się tym, że mnie znasz poprzez moje słowo i starasz się mi podobać, to znaczy żyć według mojego słowa. Przyjdź, Panie, i uzdrów go. Jezus go przecież kocha, nie odmówi. On na pewno przyjdzie. Ale okazało się, że nie przyszedł. Przynajmniej nie przyszedł wtedy, kiedy one i Łazarz oczekiwały. Wiecie, co Biblia mówi? Biblia mówi coś takiego, prorok Izajasz mówi, myśli moje nie są jak wasze myśli. A drogi moje nie są jak wasze drogi, jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak daleko są moje myśli od waszych myśli. Oto my mamy coś w naszej głowie i mówimy, dobrze by było, jakby Bóg tak zrobił. A jak nie zrobi po naszemu, to się gniewamy. To się obruszamy na Boga. Bo On nie zadziałał. Ja przecież modliłem się, ja przecież mówiłem, a On nie zadziałał. Ale moi drodzy, Bóg ma swoje plany dla twojego i dla mojego życia. I Bóg wybiera te najlepsze drogi dla ciebie i dla mnie. Powiesz, co to za drogi? Muszę cierpieć. Oto nasz brat umiera. Wołamy Jezusa. Wzywamy, posyłamy posłańców. Jezus był wtedy około 30 kilometrów od Betanii. Za Jordanem. A on kompletnie się nie śpieszy. Dlaczego? Bo Jego myśli są inne, Jego plany są inne, Jego drogi są inne, ale to wcale nie znaczy, że nie słyszał tego. ale postanowił rozwiązać to na swój sposób. I muszę wam powiedzieć, pozwólmy Bogu rozwiązywać na swój sposób, bo wtedy zawsze wyjdziemy z korzyścią i błogosławieństwem. Czasami ludzie chcą złamać Bożą wolę i zrobić coś wbrew. I muszę wam powiedzieć, ilekroć czytam o takich historiach w Bożym Słowie, nigdy to ludziom na dobre nie wyszło. Bo Bóg i Jego myśli o nas są myślami o pokoju, o życiu, o błogosławieństwu, a nie o tym, żeby jak najbardziej nam utrudnić nasze życie. Chrystus przyszedł nas zbawić, a nie potępić. Ratować, a nie zgubić. Mówić prawdę, a nie oszukiwać. Diabeł nas oszukuje dzień po dniu. Jesteś dobrym człowiekiem. Nikogo nie zabiłeś, nikogo nie okradłeś. Jesteś całkiem w porządku. Ale Słowo Boże mu nie pisze tak, że kto nikogo jeszcze nie okradł i nie zabił, to ten ma żywot wieczny. Tak naprawdę Słowo Boże mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, tak strasznymi. Tak strasznymi, że Chrystus musiał umrzeć z powodu nas. Biblia mówi, nie ma ani jednego człowieka, który mógłby w Jego świętych oczach być uznany za sprawiedliwego. Ani jednego. Jezus decyduje się tam pójść, kiedy Łazarz już umarł. Moi drodzy, to mi przypomina historię Hioba, który woła do Boga o pomoc i nie znajduje odpowiedzi, przynajmniej przez jakiś czas. Człowiek bogobojny, człowiek sprawiedliwy, człowiek, który dbał o to, żeby on i jego dzieci podobały się Bogu, chodziły według Bożego prawa. A jednak straszny kataklizm spadł na życie Hioba. I Hiob wołał do Boga, a niebo było jak z miedzi. Żadnej odpowiedzi, żadnego ratunku. Ale zwróćcie uwagę, że ani w przypadku Marii i Marty, ani w przypadku Hioba nie ma czegoś takiego, że ci ludzie obrazili się na Boga, bo nie zadziałał wtedy, kiedy oni chcieli. Nie rozumieli całej tej sytuacji, ale nadal ich serca były skierowane do Boga w oczekiwaniu i w niezrozumieniu. Nie rozumiem, nie wiem, ale ciągle czekam na mojego Boga. A ci, którzy oczekują Pana, będą wybawieni, moi drodzy. I zawsze efekt jest taki, że nawet kiedy przychodzą sytuacje, których nie rozumiesz i Bóg nie działa jak chcesz, to zawsze On przychodzi we właściwy sposób, we właściwym czasie. I efekt jest taki, tak było w przypadku Marii i Łazarza, że oto dokonał się jeszcze większy cud. Aby Bóg był uwielbiony, aby nikt nie miał wątpliwości, że On jest Bogiem. Że On jest Bogiem. Przyszedł ratować. W przypadku Hioba, ten, który tylko mówi, ze słyszenia o Tobie wiedziałem, ale teraz moje oko ujrzało Ciebie. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo Bóg nigdy nie działa, czy nie bawi się z nami i nie robi nic, aby na zasadzie, że próbuje jakby tutaj nas pognębić. On zawsze działa w czystej intencji, z miłością do nas ludzi i aby także Jego imię było uwielbione, a my będziemy odbierać jeszcze większe błogosławieństwa. Halleluja. Takim jest Bóg. Takim jest nasz Pan. Tak więc pamiętaj, że Bóg ma swój plan i swój czas. Nie myl tego, że ze sprawą swojego zbawienia. Bo planem Bożym i czasem Bożym dla każdego z nas jest, abyśmy dzisiaj wołali o zbawienie dla samych siebie. Ale Bóg ma plan i czas odnośnie wielu, wielu innych rzeczy odnośnie naszego życia. Psalmista w psalmie 50, wierszu 15 mówi, wzywaj mnie w dniu niedoli, ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Wiecie, przez wieki, gdzieś Kościół, w pewnym momencie ludzie którzy uznawali się za chrześcijan, utracili coś takiego jak pewność zbawienia w sercu. I przez wieki ludzie nie wiedzieli, czy człowiek może mieć tą pewność zbawienia, czy nie. Nawet najwięksi reformatorzy, ci, którzy stali się reformatorami, przez wiele lat zmagali się i wołali: Boże, ja nie chcę iść na zatracenie, ja chcę mieć społeczność z Tobą. Czy jest możliwe mieć tu na ziemi pewność zbawienia? Wielu, mówię, latami, dniami i nocami wołało do Boga: jak mogę zdobyć pewność? Jak mogę doświadczyć autentycznego przebaczenia moich grzechów i uwolnienia od moich grzechów? Czy jest w ogóle to możliwe? Aż dochodzili do tej wielkiej prawdy, że Jezus Chrystus wykupił nas od wszelkiego grzechu i prosta wiara w Niego daje człowiekowi życie i wolność. I że jest ta moc Boża, która działa w sercach i w życiu człowieka, który przychodzi do Niego. Że to nie jest jakieś tam opowiadanie, ale realność. Że ten, który jest pijakiem, staje się wolny od alkoholu i staje się chwalcą Boga. Ten, który był związany różnymi złymi rzeczami, nagle jego życie dostępuje radykalnej przemiany. Na jednej z ewangelizacji, w pokoju, w pomieszczeniu dla duszpasterzy i dla osób, które postanowiło oddać swoje życie Bogu. I wielu ludzi wyszło, aby oddać życie Bogu, młodych, starszych. I jedna kobieta mówi: ja chcę się pojednać z Bogiem. Ale boję się, czy ja w ogóle wytrwam pójść za Jezusem, bo mój syn jest alkoholikiem i on mnie będzie bił. Ja się boję, czy ja wytrwam przy Jezusie. I ona to tak mówi to swojemu duszpasterzowi, a za chwilę w tym samym pokoju słyszy, jak ktoś tam z drugiego końca mówi: mamo, nie bój się, ja też tutaj jestem. Halleluja. Oto Bóg ma słowa życia. Oto Ewangelia jest słowem życia. Kiedy przyjmiesz to słowo do swojego serca, to słowo zmieni całkowicie twoje życie. I nie musisz się bać, bo ten, który daje ci życie, obiecuje, że będzie od tej chwili kroczył razem z tobą i da ci moc, abyś był zwycięzcą. Jezus przyszedł tam. Kiedy Marta wyznaje swoją wiarę, wyznaje swoją miłość, później Maria przychodzi i wyznaje swoją wiarę, swoją miłość. Słuchajcie, tu jest coś szczególnego. Biblia mówi, że Jezus się wzruszył i zapłakał. Wiecie, to słowo zapłakał znaczy, że zalał się rzewnie łzami. Ale to słowo wzruszył i załkał. To słowo oznacza, po pierwsze, wzruszenie z powodu miłości i cierpienia ludzi, ale to słowo zawiera w sobie jeszcze jeden aspekt. Złość, gniew. Nie wobec ludzi, ale wobec śmierci, wobec grzechu, wobec szatana. On tam stał, wzruszył się i płakał. Był pełen współczucia, ale też pełen złości, słusznego gniewu na grzech, na diabła, na śmierć, która niszczy życie człowieka. Odwalcie kamień. Tu jest wyraźnie napisane: Panie, już jest czwarty dzień i cuchnie. Wiecie, wyczytałem w komentarzu, że w VIII wieku pojawiła się taka instrukcja, czy jest od z VIII wieku po Chrystusie taka instrukcja przez rabinów dla Żydów, kiedy grzebią umarłego. W tej instrukcji brzmiało, żeby do 3 dni sprawdzać, czy ktoś pochowany w grobie czasami nie żyje. Bo wiecie, wtedy medycyna nie stała na takim poziomie jak dzisiaj. I czasami chowano kogoś, kto był w śmierci klinicznej, czy po prostu chowano go i to był koniec. I dlatego zalecenie było, przez 3 dni należało sprawdzać grób, czy rzeczywiście umarł. Wiecie, ta historia nie jest tak sobie napisana. Jezus tam przybył, kiedy to był już 4. dzień, aby nikt nie miał wątpliwości, Łazarz naprawdę umarł, a nie był na jakichś środkach odurzających. Niektórzy sceptycy, wątpiący chcą, prawda? Właściwie samo to stwierdzenie cuchnie. Wiecie, nie zdarzyło się nigdy. Ludzie powstawali po śmierci, klinicznej śpiączce i tak dalej. Nie zdarzyło się nigdy, żeby człowiek, którego ustały wszelkie funkcje życiowe, także ciało już się rozkładało, to znaczy ustały wszelkie funkcje, został jednym słowem wskrzeszony. Łazarzu, wyjdź. Ktoś z ewangelistów powiedział, dobrze, że Jezus powiedział tylko do wymienił imię Łazarza, bo jakby powiedział, umarli, wyjdźcie, to by nagle wszystkie groby się otwarły. Łazarzu, wyjdź. Moi drodzy, może jesteś w takiej sytuacji jak Łazarz i twój problem, twoja sytuacja już śmierdzi i wszyscy wiedzą. Jest przywalony kamień i nie masz żadnej nadziei i wydaje się, że nie ma żadnej siły zdolnej zmienić twoją sytuację. To może być choroba. To mogą być twoje kłopoty finansowe. To mogą być twoje kłopoty w małżeństwie lub relacje w rodzinie. Może mówisz, czy to jest możliwe, żeby moje dziecko przyszło do Jezusa? Śmierdzi to. Kiedy patrzę, jest to beznadziejne. Jest przywalony kamień. Cokolwiek bym nie robił, a nic się już nie da zrobić. Ale pamiętaj, że ten, który jest życiem i zmartwychwstaniem, on ma wszelką moc. I nie ma rzeczy niemożliwych dla Niego. I On ma moc dotknąć się twojego dziecka, twojej żony, męża. On jest mocen dotknąć się twojego ciała, bo On jest Bogiem. Śmierdzi już. Wiecie, my chrześcijanie, ktoś kiedyś odwalił kamień od naszego grobu, gdzie byliśmy śmierdzący i cuchnący w naszych grzechach. Ktoś do nas przyszedł i odwalił kamień i wpuścił światło Ewangelii, że albo zacząłeś czytać Pismo, albo zacząłeś słuchać Ewangelii i Bóg zaczął mówić do twojego serca i nagle zobaczyłeś, że On nie chce ciebie potępić i zgubić, ale chce ciebie uratować i oddałeś Mu swoje życie. Ta historia mówi mi, bez względu, jak beznadziejnej może być człowiek sytuacji, zawsze jest nadzieja w Chrystusie. Może nie będzie działał tak, jak mnie się wydaje, ale pozwól Mu działać. Poproś Go, zawołaj do Niego, pozwól Jemu działać. Może On przez te trudne sytuacje czegoś chce Cię nauczyć, może coś chce usunąć, czy coś pokazać Ci, co Jego nie chwali i musisz to zobaczyć. Aby to usunąć, pozwól Mu działać. I kończąc, Łazarz został wzbudzony, ale wiecie, że umarł później. Wszyscy musimy odejść, chyba że Pan przyjdzie wcześniej i nas zabierze. I w mgnieniu oka przemieni nasze śmiertelne ciała w postać do uwielbionego swojego ciała. A jak nie, wszyscy musimy umrzeć. Prędzej czy później. Pytanie jest zasadnicze. Czy Jezus Chrystus jest twoim życiem i zmartwychwstaniem? Bo jeżeli nie, to mógłbyś być 10 razy wskrzeszany z martwych. Jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, pójdziesz na wieczne zatracenie. Nic nie jest w stanie tego zmienić. Ale Jezus tutaj mówi, ja jestem życie. kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Choćby umarł fizycznie i nie było żadnego wskrzeszenia z martwych, ale uwierzył we mnie, będzie żył. Pamiętacie tego łotra po prawicy? Panie, wspomnij na mnie. A Jezus mówi do niego, jeszcze dzisiaj ze mną będziesz w raju. No jak to będzie w raju, jak go tutaj ukrzyżowali, ciało do grobu, a on będzie w raju? Ciało tam zostało. Ale ten prawdziwy on, jego duch i dusza poszły do wieczności i dzięki Bogu do obecności Pana. Wielkie jest zbawienie dane tym, którzy uwierzyli. Czy jesteśmy gotowi dzisiaj przyjść do Jezusa? Chciałbym, żebyś zrozumiał, że dzisiaj poprzez to słowo chcę odwalić kamień od twojego grobu. Grobu mam na myśli, to mogą być trudne sytuacje, potrzeby w twoim życiu. A do ciebie teraz należy, aby zawołać do Boga. Aby wezwać Jego imienia. Aby przyjść z prostą ufnością i wiarą. Panie, nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, ale chcę to złożyć u twoich stóp i u ciebie szukam pomocy i ratunku. Bez względu na to, co jest. Ale jest najważniejsza rzecz. Jeżeli do tej pory nie pojednałeś się z Bogiem, do tej pory nie umiłowałeś Go, nie wyznałeś przed Nim, że potrzebujesz Jego łaski, Jego zbawienia, dzisiaj ten kamień jest przez Słowo Boże odwalony. Możesz stać i powiedzieć, Jezus, zbaw mnie. Oczyś mnie. Przyjdź do mego życia jako mój Pan i Zbawiciel. I muszę Ci powiedzieć, nie czekaj z tym. Nie odkładaj tego. Wzywaj Jego imienia z pełną ufnością. Pozwól, żeby Duch Boży, Duch Święty, Jego Słowo przejrzało całe twoje wnętrze i nie uciekaj od Boga, ale biegnij do Niego. Zawołaj do Niego. I zaproś Go do swojego życia, do swojego serca. Słowo nie wyda owocu, jeśli nie przyjmiesz je z wiarą i nie odpowiesz z wiarą na Boże wezwanie. Ale gdy to zrobisz, wszelkie łańcuchy, kajdany, wszelka ciemność będzie musiała ustąpić, bo tam, gdzie przychodzi Jezus, tam przychodzi światło i życie i wolność.